Hello, mój drogi, witam Ciebie serdecznie.
Hello!
W NBA, która z niemiecką regularnością nic wspólnego nie ma w tym tygodniu.
Przyhamowała.
Niemiecka regularność też niewiele ma wspólnego z niemiecką regularnością. Ten mecz się skończył 6-0 dla Hiszpanii, dobrze widziałem. Ja przestałem go oglądać przy 3-0 w 30 minucie. To było straszne.
No ale widzisz, no to jest taki... Życie jednak jest taką jedną wielką równowagą. Wygrałeś z Brazylią 7-1 i teraz oddajesz to 6-0.
Tak.
Aczkolwiek oczywiście waga tego meczu jest zupełnie inna, no ale wiesz, są chwile chwały i chwile upadku. Czekamy, kiedy Polacy odbiją.
Oby nie dziś. Oby nie dziś. To jest ten podcast chyba, ja jeśli dobrze pamiętam, siedzimy w tych samych koszulkach, czy nie? Dzisiaj.
My pomarańczowych.
Pomarańczowych, oczywiście.
Tak. Zawsze oranie.
Więc jeśli już ktoś chce nas z jakichś takich patriotycznych powodów wyłączyć, to niech wyłączy, bo będzie tylko gorzej.
Ja zawsze w koszulce przeciwnej do polskiej.
Gdyby to był coming out chociaż, nie? A to...
Nie, to już tak stara jest grana płyta, że to już jeszcze o tym nie da się mówić.
Nie, ale dzisiaj to jest mecz Polski z Holandią lub Holandii z Polską. Holendrzy się są osłabieni, to dla wszystkich sympatyków Holandii. Dobrze.
A my... Natomiast Polacy mocni.
W najsilniejszym składzie.
Z Jurkiem Brzęczkiem.
Boże, ten... Dobrze. Zobaczymy.
Zobaczymy.
Zobaczymy. Może dzisiaj urwą coś Holendrom. Mój drogi, no tak, nie tak jak mieliśmy... co jest dzisiaj? Środek. Mieliśmy z poniedziałku na wtorek wysyp różnego rodzaju trade'ów przybić, to teraz oczywiście nic się nie wydarzyło przez ostatnie 12 godzin. Oczywiście NBA nie mogłaby ze mną mieszkać, choć próbuję, bo no mówię, tej regularności brakuje. I nawet przez chwilę myśleliśmy, czy będziemy nagrywać, czy nie, ale będziemy nagrywać, bo dzisiaj jest draft przecież. I jest jedna ciekawa informacja z draftu, a propos draftu i oczywiście jak ją czytać. No ale powiem. James Wiseman powiedział 2 dni temu, powiedział w mediach, w spotkaniu dla, rozumiem, przez Zoom, powiedział, że nikt z Minnesoty się z nim nie kontaktował.
Ale to chyba nie jest specjalne.
Ale nie kontaktował. W sensie nie odzywał się, nie był zainteresowany. I ja podejrzewam, że to jest zasłona dymna.
Aha, że...
No. Bo, że nic w ogóle, no tak trochę dziwnie. No.
No ale czy oni od początku jakby nie czujemy, że Kat nie zniósłby towarzystwa dużego od drugiego dużego? Czy oni jakby z definicji, mając Anthony'ego Townsa, nie skreślili Wisemana? I że to w ogóle jakby nie był nigdy typ? No, myśli, że 19-latka czy 20-latka nie stać na szczerość? Jak on zaczyna tutaj, to gdzie on skończy? W sensie, że to, że się bardzo kontaktowali, a on twierdzi, że wcale?
Może chłopak nie wie po prostu, jak jest robiony przez Gersona Rosasa.
No nie wiem.
Może oni się po prostu z nim nie kontaktują i tak go wybiorą.
Nie, na pewno.
Albo będą nim handlować.
Na pewno go nie wybiorą.
Tak? Ja nie jestem pewien, naprawdę, bo powiedział, że w ogóle to mnie zaskoczyło, takich rzeczy nie widuję przy draftach. Tam coś jest, że ktoś tam z kimś rozmawiał, ale nie trenowałem dla nich, wiesz, coś takiego, ale że w ogóle nie było kontaktu. Wiesz co, dla mnie, wiesz, ja bym przekonany, że Wiseman nie pójdzie do Minnesoty, gdyby Minnesota miała alternatywę. Przepraszam, bo chciałem. Ja byłbym przekonany, że Wiseman nie pójdzie do Minnesoty, gdyby Minnesota miała dobrą alternatywę. Ja nie widzę dobrej alternatywy dla Minnesoty, więc dla mnie jest
Minnesota,
to smokescreen.
Minnesota nie ma dobrej alternatywy, bo ten draft taki jest, że on jest płaski, równy i może być wielkie zaskoczenie za 2 lata, może nawet za rok. Ojej!
Tak, że koszykarz będzie na stówę będzie ktoś z 13 numerem. Na bank.
To, to był taki gracz.
Tak, a z drugiej będzie strony Devin Vassell czy ktoś taki okaże się, wiesz, najlepszym zawodnikiem tego draftu po 2 latach na przykład. Coś takiego, ja czuję, że tak będzie. Że będzie na przykład, wiesz, z 3, z 5 najlepszych graczy to będą tacy gracze, o których nie, w ogóle nie mówimy teraz.
No bo to jest taki trochę antetokumpowy draft, no. Najlepszym graczem jest Janis tamtego draftu. No, w ogóle chyba bezapelacyjnie.
No nie wiem, ty masz wątpliwości po ostatnim podcaście w Janisa, więc ja już nie wiem, no nie, ale stoisz
tamtego draftu jest na pewno najlepszym graczem. No
to... A na pewno. Jesteś przekonany ty?
A że to, że Oladipo?
No nie wiem, tak jakoś wątpisz w niego ostatnio. Bo wiesz co, bo jak to cała rozmowa, tylko teraz powiedz mi, bo może ja nie pamiętam dobrze, bo mamy pandemię. Ja widzę, że to nie wpływa najlepiej na, nie wiem, pamięć. Inne rzeczy też, nie? Ale czy my nie mieliśmy rozmowy? Wiem, że mieliśmy tę rozmowę. Taką rozmowę, gdzie... Tylko ja nie wiem, czy ty mnie słuchałeś wtedy.
No,
nie, ona była w Palmie.
To jest zawsze pytanie.
Tak. Czy ty przypadkiem w tym czasie nie robisz czegoś innego na komputerze i po prostu masz podzielność uwagi?
Ograniczono, jak się
odpowiada. Ograniczono, no dobrze. Czy my się nie, w pewnym momencie nie mieliśmy takiej rozmowy? Mieliśmy na pewno tą rozmowę, tylko czy my mieliśmy ją przed tym, zanim oni odpadli? Czy później, po tym jak odpadli? Mi się wydaje, że później, że mówiliśmy o tym, że zgodziliśmy się w tym, że my wierzymy w taką ambicję Janisa, żeby pracować nad sobą. I to miałem na myśli, mówiąc o głowie jego.
Ty chyba bardziej mówiąc o tym,
ale bardziej, mniej, bardziej. Dobrze, rozumiem. Czyli ja bardziej, a ty mniej.
Ty bardziej,
no dobrze.
Ja tak się przysłuchiwałem i raczej tak potaknąłem głową. Myślę, okej, dobrze.
Dobrze, i wpisywałeś coś w Excelu albo wypełniałeś jakiś bardzo poważny dokument w tym czasie.
Tak, mogło tak być.
No dobrze,
ale nie było. No nie, na pewno tak nie było, ale no ja przyjąłem to trochę tak, wiesz, I took it for granted. No.
Dobrze. Wielkim fanem głowy Janisa jest Ola, która zespotowała go od razu za nim dawno temu, jak on jeszcze All-Starem nie był. Powiedziała, że on ma to coś. Ona kiedyś też powiedziała, że Anthony Davis ma to coś. Dawno temu. Że to widać, że on ma taką mambę w sobie. Więc ja polegam tutaj, wiesz, trochę w tej opinii na Oli, która jest psychofanką Kobiego, tak absolutnie, ja że nie może oglądać...
Ola się trochę nie doszukuje takiej reinkarnacji Kobiego w różnych osobach.
Ona nie chce oglądać NBA. Wiesz? Ona nie może patrzeć na ligę już.
To jest piękne.
Po śmierci Kobiego, to o to chodzi. Bardzo się denerwuje, ja to widzę, to jest piękne i krzykliwe. I ma blond włosy.
To robi niesamowite wrażenie.
No, dobrze. W każdym razie, mój drogi, na pewno roleplayerzy, Piotrek Sitarz, Milwaukee Bucks, ten take Piotrka. Bucks wymienili roleplayerów na lepszych roleplayerów. Jestem sceptycznie nastawiony. Ja się trochę nie zgodzę, że to są roleplayerzy, ale no to chyba jest taki, rozumiem, ty też się tak takie wbijanie szpili, nie wiem.
No ale zobacz, strasznie dużo zapłacili za gracza, który nawet nie jest top 20.
Ale mówimy o dwóch graczach, o dwóch dealach i poprawie, rozumiem, dwóch pozycji, tak?
No dobrze, nie no, mówimy o, znaczy ja na razie zróbmy tego Drew Holiday'a.
No tak, on jest lepszy niż Eric Bledsoe, tak?
Oddali całą przyszłość za niego, nie? Przypomnij, jakie tam są piki.
Sprawdziłem, to jest 2025 i 2027, unprotected piki, Milwaukee.
No to będzie śmiesznie, jak to będą, wiesz, jak to będą pierwsza piątka.
No
nie robisz czegoś takiego, wydaje mi się, że to...
Ale
że
Nowy
to...
Orlan będzie miał dużo pików wtedy, bo oni jeszcze już będą mieli piki za Ziona Williamsona, którego oddadzą do Knicks w ciągu 3 lat. Więc, ale dobrze, okej. Okay. Przepraszam, mów.
Nadal będą wysokie piki.
Będą mieli dużo piku, będą rywalizować z Oklahoma, kto ma lepsze piki, jeszcze tak skończy i nikt nie będzie tam chciał grać w jednym.
Nie wiem, wydaje mi się, że to, że dali bardzo dużo za gracza, który nie jest game changerem. No,
dobrze, ale ja się specyficznie nie zgadzam z określeniem roleplayerami Drew Holiday'a i Bogdana Bogdanowicza.
No są roleplayerami. No,
ja
muszą...
się z tym nie zgodzę, ponieważ dobrze, bo ja chciałem o tym dzisiaj tekst napisać.
12 lat Drew Holiday'a, no gdzie gdzie nie był roleplayerem?
Dobrze, to ja chciałem się tekst napisać, o co chodzi. Bucks potrzebowali jednej rzeczy. Potrzebowali generała parkietu, który jest w stanie probować w pick and rollu. Czyli przytrzymać piłkę jak Chris Paul, nie patrz w Excel. przytrzymać piłkę jak Chris Paul na koźle, zorganizować akcję, podać ją w tempo, przytrzymać, zmienić tempo. Chris Paul był, nawet Dennis Schroeder jeszcze nie jest takim graczem. Chris Paul był takim graczem.
Dobrze, no,
Chris Middleton, Chris Middleton tego nie potrafi. I teraz tak, poczekaj. Daj mi powiedzieć. No dobrze. Ja następnym razem po prostu tekst napiszę.
Ja chciałem tylko powiedzieć, że w tym zakresie Drew Holiday jest jednym lepszym w swoim biznesie.
Niż Eric Bledsoe. Nie jest aż tak dobry, ale jest zupełnie niezły w pick and rollu, w zestawieniu ciałem gościa. Tutaj, przy trzymaniu go na dupie, jest w tym niezły. Dalej. Bogdan Bogdanowicz jest ekonomicznym w ruchach. Ja to zawsze powtarzam, że on jest ekonomiczny w ruchach. I on ma jedną rzecz, którą u niego kocham. Mianowicie to, że on potrafi w tym pick and rollu probować. I teraz potrafi tak przytrzymać gościa, zobaczyć, nie wykonywać dużo kozów, jakiś faul znaleźć. Jedna rzecz, której może nie robi tak dobrze jak Drew Holiday, to dostać się do obręczy. W sensie pokozować i gdzieś tam zmienić jakiś, wiesz, skrosować gościa, dostać się do obręczy. Ale to są dwaj gracze, którym możesz dać piłkę i oni mogą być twoją drugą opcją. To są ci gracze, którzy mogą to robić. I teraz masz Drew Holiday, masz Bogdanowicza i masz Chrisa Middletona. To są gracze, którzy... To nie są roleplayerzy, Piotrek, przepraszam cię. To nie są roleplayerzy. To nie jest roleplaying, to jest kreacja. Roleplaying to jest gość, który jest czwartym, piątym graczem. Roleplaying to jest free and D gracz. Roleplaying to jest, przepraszam, DeAndre Jordan. To jest rolujący do kosza gracz, który... jest głównie obrońcą obręczy, to jest roleplaying.
Roleplayer to jest gracz, który ma określoną rolę na boisku, no, i ją wykonuje. Czyli taki portat, taki gość, tak? Miał cofać się do obrony, zbierać i być niezły w zbiórkach, no, blokować. To wszystko. I możesz być w tym świetny, no ale to wiesz, zaczynamy pytanie o granicę roleplayingu, no czy Scottie Pippen był roleplayerem? No do pewnego stopnia.
Nie był.
Ktoś mógłby powiedzieć, był.
Ale był graczem, który...
był roleplayerem.
Znaczy wiesz co, to dobrze, patrz.
Czy Dennis Rodman był roleplayerem?
Tak, Dennis Rodman był roleplayerem. Ja ci powiem dalej.
Klasycznym roleplayerem, tak?
Ale Draymond Green był roleplayerem. Jednym z najlepszych, jakich widzieliśmy.
To trudne. To trudno tak powiedzieć. No to widzisz, każdy jest roleplayerem. No.
Nie. Gracze, którzy są w stanie wykreować sobie rzut i wykreować rzut innym, to nie są roleplayerzy. Nie tak rozumiemy. No, słuchasz mnie teraz, słuchaczu, czy nie mam racji?
Czyli roleplayer to jest gracz, który potrafi rzut...
Jak powiedziałeś dobrze, ma określoną rolę na boisku. Roleplayerem nie jest gracz taki jak Buddy Hield. To nie jest roleplayer. Roleplayerem...
Czyli jeżeli rzucam, to nie jestem roleplayerem, tak?
Scoring, creating... To jest ktoś, kto potrafi, sam kreować ofensywę. W sensie możesz mu dać piłkę i on jest w stanie wykreować ofensywę. Pytanie teraz dalej jest...
A czyli roleplayer tego z definicji nie robi, znaczy nie może tego robić, tak? Bo to się nie mieści w tej definicji.
Może spróbować dla New York Knicks, którzy wygrywają 14 meczów, albo dla Charlotte, który wygrywa 13,5.
Dobra, czyli roleplayer to zawsze obrońca, tak?
Chyba powinien być bardzo dobrym obrońcą zasady, nie? Jest taka zasada, nie?
Bardzo fajna dyskusja, muszę powiedzieć.
A ja się w ogóle dziwię, że mamy taką dyskusję w 2020 roku, ale mnie dużo rzeczy
A gracz free and D to nie jest roleplayer?
To jest właśnie roleplayer, free and D.
Aha.
Danny Green, roleplayer. Kawhi Leonard, gdy zdobywał MVP w San Antonio Spurs w 2014 roku, ten sam Kawhi Leonard, który w dwóch pierwszych meczach tamtych finałów zdobył 15 punktów razem, przypomnę. 15 punktów rzucił Kawhi. W pierwszych dwóch meczach dostał MVP. Kawhi Leonard grał wtedy jak roleplayer, był jakąś czwartą opcją w swoim zespole. Andre Iguodala był trochę roleplayerem, też został MVP. Można być kozackim roleplayerem, graczem. To ja się na przykład zastanawiałem, czy Al Horford nie był jednym z najlepszych roleplayerów, jakich widzieliśmy.
Zgoda.
Ale on coś tam potrafił niż Draymond Green więcej wykreować sobie ataku, ale no to nie było dużo też wcale. Musiał mieć zawsze jakiegoś kozującego obok, który z nim działał.
Chris Bosh był roleplayerem w Miami.
W koszykówce... Chris Bosh w Miami?
No, w Miami.
No, raczej był. W Miami był. W Toronto...
No nie, w Toronto
nie. No nic. Teraz wiesz, Ja myślę, że pytanie dotyczy, jest proste. Są dwa pytania, no, jeśli chodzi o Bucks, bo tak, bo ja też jestem, ktoś też słuchał, ja już kilka podcastów temu się, ja absolutnie nie zachwycałem Drew Holidayem i też mówiłem, że to jest bardziej gracz, który będzie trzecim najlepszym graczem w zespole, tak, powiedziałem, mistrzowskim i to nie jestem pewien nawet tego. To raz. A druga rzecz, to Bogdan Bogdanowicz, ja go kocham, jest tu osoba, która też go lubi i ja go uwielbiam w grze, natomiast on w dwóch ostatnich sezonach, to już są dwa sezony z rzędu jego kłopotów z kolanem. I czy ty widziałeś, czy są w ogóle, bo ja nie wiem, to ominęło, czy są podane informacje na temat tego, jaki kontrakt otrzymał Bogdanowicz w sign and trade? Nie wiem, nie mogę.
Nie
widziałem.
Nie.
Więc to też jest ciekawe, jaki to będzie kontrakt dla mnie. I podejrzewam, że Milwaukee mogło nie mieć dostępu do, robiąc ten deal teraz, ustalając ten deal teraz, zanim jeszcze rozpoczęło się free agency, chociaż no, już mówię, no, to co John Hollinger zauważył, że Atlanta właśnie z Gordonem Haywardem prawdopodobnie złamała zasady CBA, bo jest ta cała sytuacja z Gordonem Haywardem teraz, ale to będzie dygresja. Ja podejrzewam, że Milwaukee Bucks może nie mieć pełnych badań medycznych dotyczących Bogdana Bogdanowicza. Tutaj podejrzewam, może ma, może nie. Ja bym chciał je widzieć, zanim podpiszę z nim kontrakt. Więc ta pierwsza rzecz, taka pierwsza moja wątpliwość, to jest jak najbardziej wątpliwość dotycząca klasy playmakingu Drew Holidaya. Klasy playmakingu, na jakim poziomie jest w stanie to robić. Ja myślę, że Piotrka trochę boli, że Drew Holiday połknął Damiana Lillarda dwa lata temu, jeszcze nie może tego przeżyć. A jeśli chodzi o Bogdana Bogdanowicza, ja tak cały czas spróbuję Piotrka wywołać, żeby zaczął na szóstym graczu pisać teraz.
Bo już nie nagrywa.
No bo przerwa jest. Cześć Piotrek. A Bogdan Bogdanowicz, to też są takie same wątpliwości. Wiesz, on miał mecze przeciwko kadrze amerykańskiej na 26 punktów, jeśli dobrze pamiętam. Przeciwko najlepszym składom, wiesz, amerykańskich kadr. Miał takie dwa duże mecze. Więc on potrafi grać na dużej scenie, tylko ja bym go, no tak, wiesz, taka duża scena NBA, kreowanie ataku na poziomie, wiesz, ale, na poziomie w drugiej rundzie playoffów z ławki, wiesz, albo nie z ławki, wiesz, bo też jak on będzie grał w pierwszej piątce, to też będzie, wiesz, on będzie też jakąś trzecią, czwartą opcją, więc oni będą w niezłych rolach ci gracze. Drew, Bogdanowicz i Middleton, dlatego że na żadnym z nich nie będzie spoczywać presja, która spoczywała na przykład na Ericu Bledsoe. Ja się cieszę, że Eric Bledsoe nie będzie w Milwaukee, przepraszam, zaraz skończę. Cieszę się, że Eric Bledsoe nie będzie w Milwaukee, bo ja myślę, że wszystkich nas irytowało, oglądając z takiego estetycznego punktu widzenia, gdy Eric Bledsoe robił po prostu więcej niż powinien robić. I tu będziemy mieli gracza lepszej klasy w tej roli Drew, a nawet dwóch, Bogdanowicz i Drew Holiday. I teraz oni będą mogli się, znaczy wiesz, najważniejsza rzecz to jest rzecz tak prawdopodobnie dla Mike'a Budenholzera, ja nie wiem, czy Milwaukee błędu nie popełniło. Może popełniło, zobaczymy, nie wymieniając trenera i nie zwalniając Mike'a Budenholzera, bo ten zespół aż się prosi o zrobienie czegoś trochę, nie, nawet nie powiem, że trochę innego niż to, co grali Milwaukee przez dwa lata. Ja nie wiem, czy Milwaukee będzie w stanie się tak przekalibrować i stać się innym zespołem od razu pod tym samym trenerem, który ma system, który działa. Bo to nie jest zespół teraz ten, który ma Drew Holiday Bogdanowicz, który ma grać tak jak tamten, że w siódmej sekundzie Bogdan Bogdanowicz będzie rzucał za trzy z połowy, albo wiesz, Drew Holiday będzie walił za trzy. To nie jest taki zespół. To jest zespół, który może grać lepiej zorganizowaną, bardziej właśnie taką kombinatoryjną koszykówkę w half-court offense. To będzie lepszy zespół w half-court offense, nie mam wątpliwości. Milwaukee. Ale czy to wystarczy? I teraz dalej, widzisz, takie pytania o Milwaukee dla mnie zupełnie naturalnie przechodzą w pytania dotyczące Brooklyn Nets. Bo co z tego, że Milwaukee może mieć lepszy team, jak na końcu Brooklyn Nets mogą mieć trzech najlepszych graczy w serii z nimi. Więc wiesz, no po prostu mogą odpaść, być lepszym zespołem, no ale na końcu Kevin Durant będzie, wiesz, lepszy na przykład niż Antetokounmpo w playoffach, w serii. No.
Wiesz co, ja myślę, że oni trochę liczą na to i odnośnie tego Bogdanowicza, że oni go trochę, wiesz, uwolnią. W sensie, że on grał w sumie taką nie wiadomo jaką rolę w tym Sacramento, przyduszony, z tym Buddy Hieldem ciągle, wiesz, ciągle o tych pieniądzach biedny myślał. No tam nie miał, wiesz, nie rozwinął w pełni swoich skrzydeł. Nie grał tak dużych minut, jak być może tutaj będzie grał, więc myślę, że to oni liczą bardzo na uwolnienie potencjału Bogdanowicza, że on dzisiaj stanie się graczem, o którym powiesz
Ja liczę na to, martwię się o te kolana tego po prostu.
Top 30 tej ligi, jeden z lepszych shooterów. Co za wspaniały ruch, co za
ludzie
wspaniały...
Znają go ludzie, no, oglądaliśmy się go, ludzie wiedzą, kim on jest, ludzie go lubią, to jest jeden z bardziej lubianych graczy, gdy on gra, gdy możemy go oglądać, widzę po reakcjach na Twitterze przez jakieś ostatnie 5 lat.
Ale myślę, że będzie go jakby jeszcze więcej go będzie.
Tak, bo będzie grał w Milwaukee, dlatego się cieszę, że będzie, wiesz, że będzie w National TV częściej, że będziemy, wiesz, że będzie na świeczniku. A może nie, bo to też jest, wiesz, tylko Milwaukee, nie przesadzajmy. I to też jest trochę zgrana historia Milwaukee, nie? To nie będzie zespół, to nie będzie jeden z najbardziej ekscytujących zespołów, na które czekamy, myślę.
No nie, no bo nie ma tego gracza, bo nie ma żadnego gracza elektryzującego w tym zespole. Poza Janisem, ale też się to trochę się opatrzył, no.
Ja jednak, no rozum, no okej, tak, w tym sensie tak. Ja osobiście uwielbiam patrzeć na człowieka. Dobrze, wiesz co, jest też jeszcze taka rzecz z Bogdanowiczem, że będzie grał w końcu z dobrymi graczami wokół siebie, nie w jakiejś śmiesznej organizacji.
Tak.
No, więc on tam cicho siedział, nie gadał o tym dużo, ale myślę, że się cieszy, że trafił do,
wiesz,
do porządnego klubu.
Prawda jest niestety taka, że im lepiej on będzie grał, tym większy, wiesz, niesmak będzie, czy taka niechęć będzie w stosunku do Sacramento. Że jak można było nie doprowadzić do, że wiesz, postawiono na Buddy Hilda.
Tak, to był błąd, że dali tyle pieniędzy Buddy'emu Hildowi.
I to się myślę rykoszetem jeszcze, jeszcze oberwie Divers za to. No ale dobrze, to są problemy Sacramento. Mówię, nadal nie widzę, kto tam kończy tę grę, no. To oddaje ostatni rzut. No nie ma tego gracza. Nie ma go tu Gaja.
Bucks. Ja myślę, że to, mówiąc tak, to co mówisz powinno być przesyłane po grecku, tłumaczone do domu Antetokounmpo.
Dobrze.
To jest poziom, do którego on musi dotrzeć. Ja mówiłem to w trakcie całej serii. Tu akurat w trakcie serii z Miami problemem nie było, bo to nie było wszystko wokół. Nie był nawet, nie wiem, Middleton wtedy problemem. Tam już było to, że Janis musi przyjść do gry i pokazać, że jest lepszym graczem. A nie był w tej serii, więc ciekawe, czy on będzie zmotywowany, bo no mówię, ale chcemy mieć tą dyskusję. Zrobimy kiedyś osobny podcast o tym, myślę, albo nie będziemy mieli czasu.
Ale myślisz, że oni z nim konsultowali to wszystko?
Tak, tak, jestem przekonany. Były takie zapowiedzi zresztą, domyślam się, że...
Ale to on zostaje, czy nie zostaje? Bo tam jest takie, były taka informacja, że w Milwaukee czują się trochę lepiej co do pozostania. No a jeżeli ten cały projekt, że tak powiem, się wypierdaczy w tym roku, bo się okaże, że jednak znowu miękkie wacuśki i miękkie kiście i to, wiesz, przyjdzie Miami, przyjdzie Toronto, odprawi.
No, nie przez Toronto raczej nie, ale okej. Okay. No ale wiem, co chcesz powiedzieć, że przyjdzie ktoś. No ale wiesz, no też... Czy na końcu nie będzie tak, że wiesz, że Brooklyn sprowadzi Jamesa Hardena i wejdzie do finałów NBA talentem?
No, tak, no.
Tyle i Milwaukee może sobie kombinować się. Danny Ainge może sobie piki, wiesz, kombinować przez 10 lat. To...
Bo ja rozumiem,
a to jest liga graczy i oni chcą grać, wiesz, ze sobą i jak chcą, to tak zrobią. Bo to, przepraszam, czy to... Jeśli Harden trafi do Brooklynu, to będzie trochę tak, ja nie chcę tego bardzo mówić, ale to... Jest coś, co się przewija czasem w podcastach, jak gdy Hollinger z Duncanem, wiesz, mówią, że my możemy sobie tutaj wyliczać, patrzeć, czy się CBA zgadza, analizować ruchy, trady, a na końcu jedna decyzja w głowie gościa i powiedzenie, ja chcę grać z tym gościem, a ja chcę grać z tym. I takie wymuszenie i to, że mogą to zrobić teraz, zobaczymy z Hardenem, ale Kyrie i KD już to zrobili, ich prywatne decyzje, wiesz, potrafią nagle wywrócić cały świat do góry nogami, całe twoje plany, wiesz, jakieś 10-letnie budowy wywrócić do góry nogami. Milwaukee może sobie budować drużynę, Harden będzie chciał się dostać do Brooklynu i dostanie się i oni będą sobie klepać, będą się zmieniać. Ja wiem, że to może być irytujące, ale oni mogą w ten sposób spokojnie wygrać wschód, bo wschód nie jest taki dobry. Na wschodzie nie ma takich zespołów, wiesz, które by krzyczały, nie wiem, jak kiedyś Pistons, nie wiem, nie chcę się wracać, ale wiesz, Celtics, wiesz, Miami z LeBronem, wiesz, no nie ma takiego...
Nie ma takiego
teamu, więc jak dodasz Jamesa Hardena do Brooklynu, to myślę, że Brooklyn Nets będzie po prostu faworytem konferencji wschodniej.
No musi być.
No. Na tyle. I będą sobie klepać, my będziemy mogli rozstrzygać jak to i pewnie nie będzie to jakaś najlepsza rzecz w oglądaniu. Może raczej nie będzie, nie spodziewam się, to raczej nie. Będziemy hejtować, jak żeśmy hejtowali, cieszyć się z ich porażek i potem wygrają w playoffach.
No, tak to może nie, no chyba...
Myślę, że będziemy się cieszyć, jeśli będą.
Będziemy się cieszyć.
No, z ich niepowodzeń, no. Znaczy ja tam, wiesz, ja to tam zmieniłem trochę.
Nie bądźmy takimi Polakami.
To udziela się, no. Czy Amerykanami. Hejterami. Nasz Twitter i tak jest chyba lepszy niż amerykański.
Polscy hejterzy są najlepsi.
No, a czasem trzeba komuś dopieprzyć. Dobrze, mój drogi. Jeszcze się chciałem na chwilę wrócić do tego, bo to niezły deal jest dla Portland. Wczoraj powiedziałeś. Covington
dobry.
To fajny gracz jest. Mówię Covington, Ariza. No. Mam nadzieję, że to wstrząśnienie mózgu nie zostanie z nim na resztę kariery. To wstrząśnienie mózgu nieogłoszone, którego niby nie miał, ale no bo był zupełnie innym graczem w tych ostatnich meczach dwóch z Houston. Tam w jednym rzucił 3 punkty, w sensie hej. Ale to jest dobry deal.
Ale za to, co zostało za Arizy, no pytanie, to jest ten, czym jest 16 pik, no zobaczymy.
Ariza był niezły zupełnie. Przypomnę, że Ariza po tym, jak poszedł do Portland, był bardzo dobry. Trafiał 45% za 3. Był dobry w Portland? Był słaby?
No, ale to też już zjechany gracz jest. No,
no co? Covington to jest gracz, który jest świetny, więc z najlepszych obrońców w pomocy, więc na pewno pomoże, bo rzucać za 3, mieć jakąś rolę.
Ale to jest wielki powrót Arizy do Houston.
To staw to Houston. To jest.
Tam się zaczął jego lot tak naprawdę. Tam ten fluk był przecież, który rozpoczął jego wielką karierę. To też przecież to taki late boomer był w sumie. Bloomer.
Ostatnio go oglądałem jeszcze w finałach NBA. Pamiętasz, on trafiał chyba 48% za 3 w tym ranie Lakersów do mistrzostwa w 2009 roku.
No.
Dobrze mówię? W Orlando. Wybór w 2005 roku Orlando go wybiera w draftie. On chyba idzie bez tego, tak? W piątym? Bez pominięciem koledżu idzie. Długi, dziwny taki człowiek, Trevor Ariza. Ale wiesz co? Ja do Portland chcę wrócić, bo Portland, no jak to Portland się wzmocniło tutaj. Myślę, że Portland jak najbardziej trzeba poważnie traktować. Czy nadal nie traktujemy poważnie Portland? Jak my traktujemy Portland na przyszły sezon? Bo ja traktuję bardzo poważnie Portland. Jako tak poważnego.
Tak samo, no, środek tabeli.
Przypomnę ci, że Nurkic nie grał w poprzednim sezonie, przez większość sezonu. A jak grał, to grał świetnie potem, gdy wrócił. Potem był zmęczony trochę przeciwko Davisowi, bardzo był zmęczony. Ale gdy grał, to grał bardzo dobrze, po kontuzji wrócił, więc... Cały sezon Nurkicia, który jest już jednym z 10 najlepszych, spokojnie jest jednym z 10 najlepszych centrów w lidze, Nurkic teraz, nawet wyżej. McCollum, Lillard, Nurkic i teraz otoczyć to wszystko dobrze. Młodzi, jest trochę młody gracz, jeszcze trochę rzeczy może zrobić Portland ze swoim mid-level, jeszcze mają do użycia wyjątek od wymiany. Dobrze, jeśli dobrze pamiętam, z Bazemora, jakieś 8 milionów, gdzieś tam coś jest. Mają jeszcze możliwości, żeby ten skład ułożyć, dodać do niego. Nie wiem, dla mnie Portland to jest zawsze będzie, teraz będę też o nich myślał, ja ich nie wykluczam tego, że Portland może dobić do finału w konferencji zachodniej, serio.
Okej.
Okay. Półfinał to jest raczej ich miejsce, ale finał czemu nie? Mając Lillarda w drużynie?
No, to pytanie, wiesz, ile tego Lillarda jeszcze zostało, no ile ten duet będzie jeszcze, wiesz, może wreszcie ktoś powie, że to wszystko nie działa i że trzeba to rozbić, tylko znajdź lepszego gracza niż McCollum. No. Nie jest takie proste. Znaczy, znajdź lepszego gracza za McColluma, o tak, wymieniając McCollum. To nie jest takie proste, wydaje mi się. A McCollum jest jednym z bardziej underrated graczy w tej lidze.
Ciężkim do oszacowania graczem, gdy myślisz, do wymiany, ciężko, bo on też czas jest taki, wiesz, taki... No, jest underrated, ale też potrafi czasami być, wiesz, że tam jakiś wielki... No dobrze, nie...
No nie, no wiesz, tak trudno powiedzieć, co, no wiesz, on potrafi na 35 punktów, ale potem ma mecz na 14, no i to tak...
35, 40 graczem NBA, tak, coś takiego, McCollum. W okolicach 40 miejsca. To zawsze z tymi ludźmi będzie problem. Tak jak z Paulem Millsapem kiedyś.
No tak.
Albo z Alem Horfordem, nie wiem, kiedyś. Jak dobrze.
Role player, no.
Cały czas mówimy o roleplayer. No tak, ale McCollum nie jest roleplayer.
Nie jest,
role player.
No, nie jest, no właśnie, on aspiruje do tego, żeby nie być roleplayerem.
Ale można być lepszym graczem, będąc roleplayerem, niż to też. Mam nadzieję, że...
Tak,
że
wszyscy tak.
Się bo możesz być na przykład Malikiem Monkiem i nie być roleplayerem.
Tak.
I być jakimś 326 zawodnikiem.
Nie wiem, kim jest Malik Monk. Dobrze, popatrzmy jeszcze na te rumory, które się pojawiły dzisiaj w nocy.
Tak,
porozmawiajmy o Gordonie Haywardzie.
Tak, bo to jest...
To,
tam się dzieje ciekawego?
Tam doszło już...
Co ten Boston kombinuje?
To jest łamanie przepisów CBA. W sensie ja się nie denerwuję. A to jest łamanie przepisów CBA, co się teraz dzieje. I to już jest absolutnie otwarte i nie wiem, chyba nikt nie krzyczy. Mianowicie został przesunięty... Popraw mnie, jeśli się mylę, bo nie miałem dużo czasu, żeby to sprawdzić dzisiaj, ale został przesunięty deadline dla Gordona Haywarda na podjęcie decyzji o skorzystaniu z opcji w swoim kontrakcie, żeby wejść na przyszły sezon za 34 miliony dolarów. On ma tę opcję. Tak. I ta opcja miała, rozumiem, wygasnąć jakiś dzisiaj środa, miała chyba wczoraj, czy dzisiaj wygasnąć, a wygaśnie w czwartek w końcu. Zostało to przełożone, w sensie Hayward
się... Właśnie ja tego nie rozumiem, czy to oni to je
podjęli... Z Bostonem się dogadał.
Dogadał się
Hayward
z Bostonem.
Się dogadał z Bostonem, że kopniemy tę opcję do przodu. To można zrobić, to już widzieliśmy, to zespoły robią z zawodnikami. Muszą się dogadać w tej kwestii.
Okay.
Rozumiem, że teraz jest sądowane to. W sensie, tak. Jest mowa o tym, że Atlanta jest bardzo zainteresowana Gordonem Haywardem. Już tam są nawet szczegóły kontraktu, dobrze widziałem? 15, tak? To przy nim było? 15 milionów dolarów rocznie? 2 lata? Nie, to chyba
ktoś inny to był. Rondo.
Tak, Rondo. Tak, że od Atlanty, tak. Że Atlanta jest, i to jest zupełnie niezły pomysł dla Atlanty swoją drogą, lepszy niż Rondo, wydaje mi się, że Atlanta chce podpisać kontrakt z Gordonem Haywardem, gdy ten będzie wolnym agentem, jest w stanie, w sensie złożyć mu ofertę, a Boston, rozumiem, szuka teraz do końca jeszcze opcji, rozumiem, za zgodą Gordona Haywarda, żeby przesunąć go do jakiejś innej drużyny, cały czas się Indiana odzywa, żeby Danny Ainge mógł skorzystać z kontraktu i go przesunąć, zamiast tracić Gordona Haywarda po prostu... Nie wiem, rozumiesz? Pomóż mi, o co chodzi. Bo to finansowo trzeba policzyć dla samego Gordona Haywarda. Mnie pieniądze Gordona Haywarda prywatne jakoś nie specjalnie obchodzą. Ale to o to chodzi, że on ma 34 milionów dolarów w opcji na kolejny sezon.
Tak.
I może znaleźć, rozumiem, kontrakt dłuższy. I to będzie dla niego ważne. Czyli zrezygnuje z opcji.
Tak.
Nie będzie ryzykował tego, że się rozsypie w przyszłym sezonie absolutnie i będzie grał potem za minima do końca kariery. Tylko teraz są drużyny, w tym Atlanta, które... są w stanie zaoferować mu kilkuletni kontrakt. Domyślam się, strzelam, że to byłby taki kontrakt od Atlanty w stylu, nie wiem, 3-letni kontrakt za 60 milionów max. No, coś takiego, tak? I Boston może tego kontraktu nie chce dać, a może chce dać, nie wiadomo jeszcze, bo myślę, że Boston też nie będzie taki...
No, tylko, że Boston wtedy traci go za darmo.
Ale w sensie, że Boston ten sam kontrakt może mu dać, umówić się z nim, że ty zrezygnuj z tych 34 milionów, a my damy ci taki sam kontrakt jak Atlanta. Rozumiem, że Boston nadal, znaczy może to zrobić, czy chce, nie wiadomo, bo tam wiesz, zaraz będą maksy wchodzić dla ludzi, kontrakty będą się, wiesz. Kemba Walker był ponoć dealowany, sprawdzał Danny Ainge, były takie doniesienia. Czy Kemba Walkera za Drew Holiday'a
można. Podobno Chicago było zainteresowane, pytało o Kemba Walkera, to porozmawiajmy też o tym za chwilę.
Zaraz, ja się cieszę bardzo, że nie mam Kemba Walkera w Charlotte. 30-letniego rozgrywającego z kłopotami z kolanem. Cieszę się, to była dobra decyzja.
Ja dlatego nie rozumiem.
Dobra decyzja, ale się cieszę. Nie chciałbym mieć Kęby teraz.
Nie rozumiem, dlaczego Chicago chce wejść w takie coś, co chce dać.
Chicago, tak.
Felicio chyba chcą dać. No.
A Hayward, rozumiem, cały czas jest ta opcja ewentualnego dealu Bostonu z Indianą. Chociaż to trochę za długo już trwa dla mnie, żebym mógł to uwierzyć, ale tam są rzeczy, które Boston mógłby od Indiany chcieć. Ponoć Miles Turner nie zagra w przyszłym sezonie w Indiany. On już to ponoć wie.
Oladipo raz chce być, raz nie chce być. Ja już zgubiłem się.
Tam są dziwne rzeczy się dzieją wokół Oladipo. Jakieś rumory, plotki. Tam ponoć tam jest kłótnia. Nie wiem, czy widziałeś, jak się siostra Oladipo z Milesem Turnerem kłóciła. Oskarżyła Milesa Turnera, siostra Oladipo, że to Miles Turner wypuszcza te plotki o tym, że Oladipo nagle jest jakimś, wiesz, fagasem, że tak powiem. Tak. Nieładnie się zachowuje. Tam były jakieś takie rzeczy. Mi nawet ciężko było w to uwierzyć, ale ludzie się zmieniają, gdy mają za dużo pieniędzy. Janis. Za długo trochę trwa dla mnie to, wiesz, to Boston-Indiana, ale z drugiej strony te deale, które się na razie wydarzyły, które mieliśmy dotychczas, umówmy się, ja wczoraj miałem taką myśl, ja nie jestem zaskoczony na razie, nie wiem, chyba niczym, co się wydarzyło, to wszystko, co się dzieje, gdzieś tam było. O tym Bogdanowiciu mieliśmy zainteresowanie, mieliśmy o tym Drew Holiday'u zainteresowanie, mieliśmy deal Chrisa Paula i teraz ten Boston-Indiana, niech coś mnie zaskoczy, to bym chciał, ale zbyt długo to trochę trwa, ten Boston-Indiana, żeby to tam było, tam coś było, ale rozumiem, że szuka jeszcze Boston, czy może Haywarda gdzieś wymienić, czy ktoś chce wziąć ten kontrakt Haywarda schodzący. Tak, to tak mam o tym myśleć? Bo też no, ale, spędziłem dużo czasu na myśleniu.
Albo, no wiesz, no, ale jeżeli on się wyoptuje, no to rozumiem, że oni tracą go jakby za darmo, tak? Znaczy pieniądze im schodzą. Mhm. Być może wychodzi na jedno, no bo pytanie, ile oni wtedy mają, ile oni mają wtedy wolnych pieniędzy. Może kogoś mogą jakiegoś...
Nie, właśnie nie mają wolnych pieniędzy. Nie mają cap space'ów o stresie Haywarda też. A może coś tam małego jest, na pewno nic dużego takiego, wiesz, że mogą Jeremiah Granta na przykład sprowadzić, to też tego nie ma. No tam, wiesz, masz kontrakt Kemby Walkera, duży, $30 milionów, masz kontrakt...
No dobrze, ale kogo Chicago mogłoby chcieć oddać?
A dziwne jest to, że Chicago, czy dziwne, czy nie dziwne, że Chris Dunn nie został zastrzeżony wolnym agentem? Nie wiem, w sumie z drugiej strony.
A za Denzel Washington też nie został zastrzeżony wolnym agentem?
Denzel Valentine, Washington. Ale może być Washington, Denzel Washington.
To sam, przepraszam, Valentine.
Denzel Valentine, on z kolei zostanie i to jest dziwne.
Myślisz?
Według ludzi. Tak, były doniesienia, że Denzel Valentine zostanie, że on będzie miał qualifying offer, a nie będzie miał Chris Dunn. A spodziewano się, że będzie odwrotnie. Ale też mnie jakoś nie dziwi to, że tak poszło. Valentine jest mądrzejszym graczem. Lepszym graczem chyba. No Dunn jest obrońcą, wiesz, tam obrońcą. Miał niesamowite
statystyki. Kontuzje rozwaliły karierę Valentine'a jednak. No. On do dzisiaj nie wrócił.
Ale to jest 15-5-5. Taki gracz.
No jest.
Potrafi mieć. No tak, to jest bardzo mądry gracz. Tylko, że do kontuzji go tam zmągły na razie, więc też nie wiadomo, co się tu wydarzy. Ale dobrze. Kogo Chicago by Chicago? Czemu Chicago?
Zaka Lawina byś chciał oddać?
A może to, że Chicago szuka Kemby Walkera, znaczy, że Chicago wie, że LaMelo Ball nie będzie dla Chicago?
No i tak wygląda na to, że oni się tak zaczynają pod tego Patricka Williamsa ustawiasz.
Tu mówię, wiesz, czyli tak jakby Chicago wiedziało, że nie ma szans z pola LaMelo Balla, może dlatego się pyta. Znaczy wiesz, oczywiście może sprawdzać opcje, ale może to znaczy, że LaMelo Ball w Chicago nie zagra, że nie będzie dealu, że z Golden State Warriors, że nie wdrapie się, że może Ball faktycznie do tej Minnesoty pójdzie.
Nie, Ball do Minnesoty na pewno nie pójdzie.
No widziałem właśnie, tak? Myślisz?
Myślę, że na pewno.
Bo na końcu on jest jednak z tą jedynką. W tym moku Hollingera, w moku Givonego i Schmidta. I to nie jest z jedynką do Minnesoty. I to jeszcze Hollinger w swoim moku ma go do Minnesoty na tej zasadzie, że dobra, to nie jest dobry, bo to nie jest dobry draft przede wszystkim. Jak tak posłuchasz dłużej, to faktycznie myślisz, no nie, że ci ludzie, którzy idą w trójce, to by szli gdzieś z jakimś 5., 6., 7. numerem w poprzednich dwóch draftach. Nie szliby tak wysoko. Może tak. Ball poszedłby wyżej, ale... może Minnesota po prostu na końcu, zresztą my chyba rozmawialiśmy o tym dwa podcasty.
Tak, moim zdaniem oni biorą Edwardsa, dwójką ci biorą Wisemana.
Jezus, ten Edwards, czytałeś o tym, że on futbol woli bardziej niż kosza?
No tak, takiego wywiadu udzielił nam, ale nie.
No jaki on mówi, dobry wywiad jest dobry, ale on nie jest, ja nie wiem, się boję go bardzo.
No nie, to może być drugi Andrew Wiggins. No.
Nie, do Charlotte, błagam, nie chcę go.
Nie, do Charlotte on nie spadnie.
Proszę. Nie spadnie? Charlotte jest trzecie, on może spaść do Charlotte, bo Charlotte może mieć wybór właśnie na rękach.
Nie, ale nie wezmą go.
Ale czy to nie jest na końcu tak proste, że LaMelo Ball pójdzie z jedynką do Minnesoty, bo Minnesota po prostu będzie, wiesz, no bo umówmy się, bo jak spojrzysz na Minnesotę, ale poczekaj, jak spojrzysz na Minnesotę, bo to jest, przepraszam, take Hollingera, jak spojrzysz na Minnesotę i pomyślisz sobie, dobrze, Minnesota bierze Anthony'ego Edwardsa, czy mają w ogóle top ten gracza tutaj w przyszłości, w tym składzie? Ilu mają? Czy mają? No, co?
Ale wiesz, to jest taki bardziej komplementarny jest ten pick. No, możesz go wstawić. No,
czy potrzebujesz robić komplementarny pick, czy nie lepiej wybrać kogoś, kto ma na przykład upside, wiesz, większy? Może myślisz o LaMelo Ballu, że ma upside bycia lepszym graczem niż Towns. I dlaczego masz patrzeć na D'Angelo Russella wtedy? I też z drugiej strony pamiętajmy, że D'Angelo Russell, bo to zaraz zostanie napisane, gdy tylko LaMelo Ball zostanie wybrany, to pojawią się te same artykuły, które ci sami ludzie mogą zresztą je pisać na The Athletic, którzy pisali o tym, że o tym, wiesz, o tym, o D'Angelo Russell razem i Stephen Curry w parze, obok siebie. wiesz, były takie historie. I Russell grał już jako jedynko, dwójka, więc wiesz, może on jako taki gracz obok Lamela Bola, że będą w dupę w obronie dostawać strasznie, to będą dostawać. No. Dlatego o tym centrze myślę do Townsa. Może to powinien być pomysł, ale na końcu Hollinger pisze, no, czy oni faktycznie mają szukać gracza komplementującego ten duet? Czy też nie powinni pomyśleć lub inaczej zgodzić się z taką myślą, że jeśli są u nich w organizacji ludzie, którzy widzą, jak LaMelo Ball może być top 10 graczem ligi lub lepszym graczem niż Karl Anthony Towns, to bierzmy go i najwyżej Townsa wymienimy kiedyś.
No tak, no, ale to wiesz, nie pomagasz sobie. No.
To wymienimy D'Angelo Russella, jeśli będzie można. Też nie będzie aż tak źle, myślę, skoro byliśmy w stanie Westbrooka z Polem wymienić. I z dwójką wtedy Golden State Warriors wybiorą Jamesa Wisemana, bo potrzebują centra. Tak.
No nie wiem, czy potrzebują, no też nie przesadzajmy, że ten Wiseman coś tam zmieni. No 19-latek rzadko kiedy jest z dominatorem w obronie.
No ale potrzebują go też po prostu mieć w składzie, chyba że Marquis Chris będzie walczył z Anthony Davisem.
Ich trochę boli, wiesz, znaczy mówię, ich trochę boli to, że to będzie dużo kosztowało, no. To oni być może woleliby zejść niżej, ale póki co nie ma jakichś takich dramatycznych czy jakichś rumorów, że jest jakiś deal na stole z nimi. Że oni, wiesz, że oni zejdą, wezmą tego samego gracza, wezmą gracza, powiedzmy 6-7, no wezmą tego Avdije albo może tego Okoro wezmą. Ja nie bardzo wiem, kogo oni mieliby wziąć, to żeby z tej pierwszej dziesiątki.
Strasznie Hollinger Avdije nie lubi.
Strasznie.
Tam no, jest, ale tam rozumiem jest, to
tam
trochę.
Tam jest jakaś kosa. Oni
ale
chyba...
wiesz co, ale Kimon, ale też taki take mi dał. Jeśli Avdije nie ma być graczem, który będzie miał piłkę, w sensie że będzie. Jeśli Avdija nie ma być graczem, który będzie miał piłkę w rękach jako druga, trzecia opcja, to jaki jest sens wybierać tak wysoko Danny'ego Avdije?
No,
czy on ma jakiś zasięg ramion, żeby być jakimś obrońcą, czy on ma jakiś, czy nie możesz iść w jakiś upside lepszy niż wybierać gościa, który, no sorry, ale chyba Dario Saric chyba lepiej zapowiadał niż on.
No tak, no Hezonia też miał być najlepszym graczem tego draftu.
Nie, Hezonią nie było wcale tak. Ja siedziałem Hezonię dawno temu. Saric się zapowiadał, już nie jak Mario przychodził do NBA, to już on sam gadał. On sam więcej gadał niż my o nim. To nie było tak, że myśmy tu srali.
Nie, to prawda, że on był big mouth. No.
A pamiętasz, on powiedział, że on ma najlepszy rzut w historii ligi?
Tak.
Tam chyba Mike Tiantoni coś mówił o tym. Coś tam było takiego dziwnego. Maria Hezonia. No, o Golden State mówiłeś, przerwałem, że...
No bo jak patrzysz na tych graczy, o których myślisz, że będą w pierwszej dziesiątce, no to żaden mi się nie podoba, no. Żaden nie jest w tym takim modelu win now. Mhm. No to, bo masz
no
tak.
No myśleć to... też to resztą no, o debiutantach. Umówmy się, no mało który debiutant jest win graczem.
No mało jest, no mały taki gracz, zgadzam się.
Tu musisz znaleźć, to musi być dobry taki free and D gracz, trochę jak Jason Tatum w debiutanckim sezonie takim był, że trafiał 41% za 3, był długi i trafił do dobrej, do drużyny. I wtedy on był takim wygrywającym zawodnikiem, grał w dobrej drużynie i pasował do tego. Kawhi trochę też szybko takim graczem się stał.
No, to 3 lata to trwało jednak.
Ale dobrze, faktycznie masz rację, bo tu nie ma takiego zawodnika, który mógłby pójść, takiego Jasona Tatuma, który mógłby pójść do Golden State z dwójką. Patrz, jakby inaczej to mogłoby wyglądać, gdyby to był inny rok, gdyby Golden State miał pik w innym roku.
Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ten Onyeka Okongwu jest tego typu graczem, no. Że jego możesz właściwie wstawić, tak jak Boston się jakby, wiesz, szykuje się na to, żeby może, wiesz, oddać swoje wszystkie 3 piki, które mają, za jeden pik, nie wiem, wymienić się na przykład z Nowym Jorkiem i mieć tą ustawkę i spróbować tego Okongwu wziąć, bo można by go od razu wstawić do środka i on byłby defensywnie być tam, ogarniał deskę, bronił obręczy i był dobry w transition.
Jeśli a nie wymagał... spadnie tak nisko, nie?
Tak.
Jeśli zejdzie tak nisko, ale z drugiej strony, no bo jest jednak Golden State ma nic.
No to jako fan Charlotte powinieneś czuć się dosyć bezpiecznie. Będziesz miał albo będziesz miał Wisemana, albo będziesz miał Okongwu.
Okej, dobrze. Ja się mało bezpiecznie czuję, wybierając w ogóle centra tak wysoko od razu cały czas. Chociaż trochę się powinienem może się lepiej czuć. Lepiej bym się czuł, gdyby, no nie wiem. Wiesz co, bo są takie zarzuty do Jamesa Wisemana, że on lubi odchodzić na obwód i rzucać sobie. Ja nie wiem, czemu to są zarzuty. Czemu to są zarzuty, że on sobie lubi rzucić i pograć? Że ma nieźle wyglądający rzut. Czemu to ma być zarzut? To raczej powinno być dobrze w NBA. A to słyszę, że to jest zarzut, że on sobie lubi tak odejść, że nie jest takim bangerem. Bo ja nie chcę wybrać wysoko w drafcie Cody'ego Zellera. W sensie gracza w tym typie. Jakiegoś rolującego do kosza obrońcy w tym roku. Więc ja się raczej nie będę jarał żadnym wyborem Charlotte. No. Ale nie chcę się przerazić, że to będzie ktoś, kto go z miejsca będzie po prostu mi śmierdział. Jak Anthony Edwards. No. To bym się LaMelo Ballem chyba jakoś bardziej, wiesz, cieszył. Ten Edwards to już, no, to nie mogę. No. Mam wrażenie, że mówi same najgorsze rzeczy. Nie wiem, czy ktoś to już powiedział. W sensie mówi takie rzeczy, które nie powinieneś mówić. I tak. Tych rzeczy nie powinieneś mówić w rozmowach przed draftem. To ja będę te rzeczy mówił, Anthony Edwards. Trochę.
Albo grasz na zniżkę, no. Opowiadasz głupoty, liczysz, że pójdziesz do fajniejszego zespołu.
Może. Do Chicago, no.
Do Chicago, może wolisz pójść do
Detroit.
Do Atlanty.
Czy on do Detroit nie spadnie? Ciekawe.
Wszystkiego się dowiemy. No.
No dzisiaj już będziemy wszystko wiedzieć i zaczynamy później w piątek. To też nie wiem, też będziemy wiedzieć pewnie zaraz, ale niby w piątek zaczynamy, tak? Z piątku na sobotę o 12:00. Tak. Dzięki NBA, super. Nie ma to jak z piątku na sobotę cokolwiek organizować. A zwłaszcza początek free agency, ale tak, zaczynamy w nocy i rozumiem, że w niedzielę, ale to ta data niedzielna podpisywania jest nieistotna, tak naprawdę nigdy nie jest, więc zaczynamy po prostu z piątku na sobotę. Dobrze, to co? Słyszymy się jutro?
Tak.
Chyba, że jeszcze mamy jakieś ostatnie myśli na temat trade'u Janana Musy i Bruce'a Brauna, żebym ja mógł wykreślić to z notatnika. Czy mamy?
Czy nie, chyba.
Mamy jakieś myśli, bo wczoraj tak spytałem, tak
nie byliśmy. Szkoda tego Musy.
Musy. No taki jest.
Ale może, ale wiesz co, no może się otworzą na niego minuty. Może ten wielki talent, bocniacki talent, to pokaże w Detroit ten bałkański pazur.
No, on ma trochę pazura, nie? To nawet było widać, jak grali w Orlando. Tam gdzieś tam biegał jakiś ogon, ale ma takiego pazura chłopak w sobie.
Ma, no.
Kurucz też ma. Kurucz jest na Brooklynie cały czas?
Yeah. Tak.
Jest, tak?
Tak.
Kurucz jeszcze pierścienie będzie zdobywał. Cholera. Boże, czy my przeżyjemy, jak Harden, Kyrie Irving i Kevin Durant będą się cieszyć z mistrzostwa NBA, wygrywając z LeBronem w czerwcu i w lipcu? Dojadą chłopaki LeBrona.
To nie będzie piękna historia, jak oni wszyscy trójkiego pojadą.
Wiesz, no hejterzy LeBrona będą w niebowzięci, będą chodzić w koszulkach.
Ale powiem ci, że trudno, temu nie będzie to pewnego stopnia kibicować.
O, tak? Żeby to się udało? Czy nie jesteśmy? Drużyna rapu?
Nie, tak to... Tak to chyba nie, ale wiesz, no to będzie taki redemption team trochę.
Ale jakby się popłakali, gdybyśmy my wrócili teraz i nazwali to drużyną rapu. Przecież w Brooklynie by łzy leciały, oni by w wodzie chodzili, oni by zakręcali wszystkie kurki, wiesz. Co się stało? Co się w rurach stało? Jakbyśmy my wrócili teraz na białych koniach. Na dwóch osobnych.
Dobrze, były takie jeszcze, poczekaj, jeszcze tak podsumowując, były dzisiaj takie pogłoski w nocy, że oni już, jak to się to takie słowo, nearing było, tą umowę pomiędzy, ale to wygląda, że to jest jednak bardzo daleko i że Houston wcale się nie martwi tym, że na przykład, nie wiem, Harden nie przyjedzie na obóz treningowy, że go posadzą, że wiesz, nie ma, że tam nie ma, tam się biały człowiek nie będzie kłaniał czarnoskórę.
Ale mi się najbardziej podoba też to, że James Harden będzie taki generalnie disinterested, niezainteresowany tym, że no to przyjdę, to pogram.
No to też...
Że on nie będzie nawet w stanie umiał wymusić żądania transferu.
Ale też trzeba powiedzieć, że jego lewar negocjacyjny jest zerowy.
Może
przyjść i popłakać i powiedzieć, no dobra, spędziłem 8 lat, oddałem serce swoje, oddałem życie swoje, a teraz mnie puść na inną plantację. No coś takiego.
Ale no trochę tak...
No trochę tak jest.
Znaczy,
no.
Trochę,
no
i
byłem uczciwym niewolnikiem.
Ale wiesz co, ale to jest też, bo wiesz, tam Fertitta to jest ciekawe, można się się pośmiać, ale też jest to, że tam widziałeś takie doniesienia, że tam jakąś restaurację, bar chce otworzyć tam w Houston, że tam niby to jego wie. Znaczy, to się to kojarzy, wiesz co, Houston to jest miastem, które z tego, co ja wiem, jest dobre, dobrze wyposażone, jeśli chodzi o dobry poziom strip clubów. To jest jedno z lepszych miejsc, jeśli chodzi o bary ze stripteasem. On jest absolutnie fanem tego. Lubi sobie chłopak się bujać w takim towarzystwie. I Houston to jest to miejsce, to jest go-to miejsce. Jedno z wielu w Stanach, ale dobre miejsce, jeśli chcesz sobie pójść i popatrzeć na murzynki z fajnymi tyłeczkami. To Houston to dobre miejsce, więc James Harden się dobrze bawi na pewno. Ale ta rzecz, którą o nim chciałem powiedzieć, że no to jest trochę takie, nie chcę tego założenia nazwać, a to może takie właśnie trochę jest, takie disinterested, takie głupawe, takie nieprzemyślane to, że no słuchajcie, ja chcę odejść do Brooklynu. W sensie, no to trudno będzie zrobić, no bardzo trudno będzie zrobić, nie mając Richa Paula, nie wiem, jak Anthony Davis, nawet jak Anthony Davis miał jakąś swoją listę, wiesz, lista klubów, do których chciałbym pójść, nie, on mówi do Brooklynu. Do jednego klubu. To jest takie trochę, wiesz, z punktu widzenia obozu Jamesa Hardena, chyba to nie jest dobry sposób, żeby go faktycznie do tego Brooklynu przenieść.
Nie, bo to nie jest taka sytuacja, że on ma jeden rok kontraktu, tak? Pozostały mu. On ma teoretycznie ile? 3 lata, tak? Bo on na końcu się może tam wyoptować z tego trzeciego
klubu. Tak.
Więc, wiesz, to nie jest kazus Anthony Davisa, który powiedział... Ja i tak, cokolwiek byście nie zrobili, kochani, to ja i tak po roku idę do Lakers. Hmm? Także wszystkie tam Bostony, wszystkie te, no w ogóle zapomnijcie. Znaczy, możemy zrobić one year rental, ale w ogóle jeżeli liczycie na to, że ja zostanę, to jest w ogóle no go. No i wiesz, no w ten sposób, czy nie jest dzisiaj trochę tak, że wszyscy patrzą na tego Anthony'ego Davisa i mówią, to tak trzeba robić. To tak trzeba z tymi białasami pogrywać. Tak to trochę wygląda, no, zwłaszcza, że wiesz, no, że poszedł do Lakersów, zdobył mistrzostwo, więc to tak trochę wygląda, że to jest jakiś patent, no, jest jakaś utarta ścieżka. No, ten, trzeba powiedzieć, że ten Anthony Davis to namieszał w tej lidze na takich wielu bym poziomach. Po pierwsze właśnie tego, jak można wymusić coś na organizacji, założyć ręce i powiedzieć, ja już tu nie będę grał, proszę o transfer i to muszą być Lakersi.
On tam dawał jeszcze na początku w tej liście, przypomnij mi, tam były inne kluby. My tak przekonani byliśmy i tam, pamiętasz, były się, to odzywały kluby. Boston był chyba na tej liście, czy nie był?
Ale on nie chciał.
No, my czytaliśmy to dobrze, że chodzi o to, żeby on trafił do Lakers. Tam już na końcu było wiadomo, że on pójdzie do Lakersów, tylko czy Lakers, wiesz, dadzą oferty. Pamiętasz, to były jakieś oferty D, jakieś porównywaliśmy oferty, pamiętam wtedy.
Tak,
a już
tak,
stwierdziliśmy, że to nieważne, że Rich Paul go tam dopnie.
Przecież on miał pójść w tym takim okienku lutowym.
No...
się przeciągnęło o pół roku.
Tak.
Bo ta babka powiedziała, że nikt jej nie będzie mówił, co ona na tej swojej działce ma robić.
Tak. No, tam to była... jest ta babka, której nie możesz nawet z samochodu z bronią wyrzucić. Ostatnio opowiadałem tę historię. Wiesz, ona no. Twarda baba jest. Dorwała Toma Bensona. A ile Tom Benson miał chyba 70 lat, jak oni się związali razem, popraw mnie. To była chyba trzecia żona Toma Bensona, Gail Benson.
Ale wszystko przejęła?
Tak, i wykiwała tych dzieciaków, którzy chcieli mu zabrać, pamiętasz? Bo ubezwłasnowolnić go, tam jakaś cała rodzina szła po te pieniądze.
Tak.
I ona, ich ograła, wszystko przejęła. Babka jest zupełnie niezła. Czy ona jest w ogóle bardzo... porządku,
ma dobrych prawników.
W porządku kobietę ma dobrych, chociaż nie, ona jest też za... Bo tam jest ta cała sprawa z Saints, z kościołem, z jakimiś gwałtami. Tam jest taka sprawa. Rozmawialiśmy kiedyś o tym?
Że ona gwałciła w kościele?
Tak, ona gwałciła w kościele.
Zawodników Saints?
Zawodników Saints. Trzymaj się, mój drogi, słyszymy się.
Tego nie słyszałem. No to...
Pizujemy kolejną palmę.
Pozdrawiam.
Trzymaj się, okay. Pa, pa.
Cześć.